To ja zacznę od hymnu, bo trzeba zaczynać od hymnu. Takie czasy, panie.
Jaka pierwsza jest sprawa? Wolność, enklawa. Enklawa, enklawa, jaka druga jest sprawa? Twórczość, enklawa. Enklawa, enklawa, jaka trzecia jest sprawa? Zajebistość, enklawa. Wolność, twórczość, zajebistość, enklawa. Enklawa. Enklawa.
Żeby zachować zasadę demokracji, ja się was pytam.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban.
Zaczynamy 11 stycznia 2016, nowy rok, brawo! Do nowego roku, Martin Echowicz, audycja na żywo, bo na żywo już nikt nie nadaje, nie ma po co, nie ma sensu, nikt tego nie chce słuchać, nie wiem ile, 20 osób, 2 osoby, pół osoby słucha tego na żywo, a 30 tysięcy, 50 miliardów, milionów słucha tego potem nagranego, o ile w ogóle słucha czegoś nagranego, co jest niepocięte co 2 sekundy i co w ogóle im się trwa dłużej niż 10 sekund i w ogóle o ile się im chce, bo im się nie chce. No więc taki jest wstęp dzisiaj audycji Lewatywa Mózgu. Dzisiaj chcę pogadać o zmianie. Lewatywy mózgu, przypomnę, w tym roku będą krótsze i szybsze i nie będą trwały godzinę tylko dlatego, że ktoś se tak wymyślił. Kto tak se niby wymyślił? A niby dlaczego? A dlaczego godzinę? Nie będzie godziny. Jak nikt nie dzwoni, to nie będzie więcej niż pół godziny, bo na tyle wystarczy tematu, a potem się zaczyna robić dziwnie, niezręczne cisze się pojawiają. Na przykład taka. Haha, ale was zrobiłem w radiu. Nie może być niezręcznej ciszy ani w audycji na żywo, też nie może być podcastowej, więc minuta ciszy w audycji polega na tym, że przez minutę puszcza się muzyczkę. Ogólnie, tak, więc ja mogę, przypominam, audycja na żywo to można zadzwonić i pogadać. Należy więc wręcz, trzeba, jak mówią w Krakowie, trzeba dzwoń. 222-195-159 albo enklawa.net. Proszę bardzo, mówisz i masz. I już dzwoni pierwszy słuchający, czarnobrodym będący. To ty dzwonisz tutaj, cześć.
No, cześć. Ale i tak już jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o te twoje ukrywanie się. Ja pamiętam takie czasy, że chciałem kupić twoją książkę. Wszedłem na stronę i 10 minut szukałem linka do sklepu i go nie znalazłem.
No tak, bo się to nie nagrało, to ja przypomnę, ja to mówiłem wcześniej przed audycją, przed nagraniem, że ja sobie myślę, że jak ktoś czyta, nie wiem, tam parę tysięcy, 10 tysięcy osób ostatnio czyta moje artykuły na Facebooku i tak se czyta i jak on tutaj ma biedny dojść do Radia Enklawa, żeby wziąć tu, przyjść, powiedzieć jak i posłuchać, albo kiedy chce posłuchać nagranie. Bo jak on się ma biedny dowiedzieć, jak ja tego nawet nie wiem. Bo ja nigdzie nie podaję
mogę
informacji.
Mogę ci narysować ładny baner na Facebooka, że tam będzie pisać, że jesteś
tak?
W Radiu Enklawa.
Dobra. No,
a poza tym masz jeszcze dwa ryjki na mailu dzisiaj narysowane.
Dobre ryjki rysuję. Czarnobrod ostatnio rysuje różne ryje, rysuje ośmiornice, można się zgłaszać do niego, niech zarabia.
Mariusz mnie nauczył.
Będzie wspierał.
No, pozdrawiam go.
Mariusz z Radia Enklawa. Bardzo dobrze. O, i super jest.
Super sprawa, no. To cześć.
To trzymajmy się razem. To cześć. To był Czarnobrody i można zadzwonić, powiedzieć, co się chce, jak mówię. Bardzo jest fajnie. No i super. Dobra, o czym ja to mówię? Aha, już wiem. PiS, miałem powiedzieć. PiS! Ostatnio jakoś nikt nie chce gadać o tym PiSie, bo co, że się znudziło? Już się znudziło? 2 miesiące dopiero rządzą, a już się znudziło? Weźmy se trochę. Powiedzmy, co się działo przez ostatnie 2 miesiące. Jak sobie na Facebooku ostatnio chodzę, sobie patrzę tutaj w prawo, tutaj w lewo, tu goła baba, tutaj jej przemoc, tutaj koty, jak to na Facebooku i nagle pisze do mnie mój przyjaciel Greg ze Stanów i mówi: Martin, what the hell is happening in Poland? No i w sumie musiałem mu to jakoś wytłumaczyć, a to nie tak łatwo wytłumaczyć Amerykaninowi, no bo jak chcę mu powiedzieć, Polakowi powiem Kaczyński rządzi, Polak, aha, no to już wszystko jasne. A to jak ja Amerykaninowi wytłumaczę, co się dzieje i jaka jest specyfika tego, jak ja sam do końca nie rozumiem, czy to są pomyleńcy, czy wariaci, czy to są ludzie bardzo ideowi, którzy za mało się uczyli albo za dużo się uczyli w szkołach PRL-owskich, czy co, czy oni chcą komunowróć, czy oni chcą Polska, nie wiem, co oni chcą dokładnie, ale widzę, jakie są efekty. Przez ostatnie 2 miesiące mam tutaj taki fajny wykres poparcia partii politycznych przez Millward Brown.com zrobioną. Nie wiem, na ile są rzetelne badania. Badania są tak na oko. No, próba 1002 osoby, podstawa analizy N równa się 541, szacowana frekwencja 52%, w sondażu chyba, nie wiem. Takie są, czy to coś komuś mówi? Nie wiem. Ale zadali pytanie tak. Czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, czy wzięłaby pani udział w wyborach? No, jeżeli tak, to na którą partię? Takie było dokładnie pytanie. I no i to jest trochę już od razu widać bez sensu pytanie. Dlaczego? No bo zależy, co się dzieje w tą niedzielę, nie? Bo jakby w tą niedzielę był jakiś fajny koncert, no to oczywiście, że nie. No, a jakby był fajny, znaczy niefajny, to może, no nie wiem, to, więc no nieważne. W każdym razie tak na oko orientacyjne są wyniki partii politycznych w Polsce i to fajnie wygląda. To jest taki fajny okres od początku grudnia do końca, mniej więcej grudnia, nie do końca, do 17. W ciągu mniej niż miesiąc były takie zmiany w wykresie, że ja pierniczę w ogóle. No więc taki jest główną dowodzącą tutaj na wykresie Millward Brown.com. Wyniki z 17 są ostatnie, więc to szkoda, że nie ma jakichś bardziej bieżących, bo jest 11 stycznia. No, ale widać taką kreskę i tak się, no jakby coś obniża ten PiS trochę i sięga, no, do końca jest tam 33%, no i drugi wykres się tak bardzo obniża, co gwałtownie, to Platforma Obywatelska, RIP, rest in peace, dobranoc, nikt za wami tęsknić nie będzie. Oprócz 14% obywateli, co, no to milion ludzi, dobra, będzie tam tęsknić, czy tam ileś, nie wiem. No a potem są jakieś tam drobiazgi, jakieś tam Kukizy, co kiedyś miały 20% poparcia, teraz mają 6%. Leci na ryj. Po prostu wiecie, jak zrobić, żeby niekompetentny człowiek, który chce rządzić, stracił władzę i poparcie? Dać mu rządzić. Na 2 miesiące. I mniej więcej wtedy wszystko straci. No, więc na razie się to w miarę sprawdza. Problem polega Polski oczywiście na tym, że wszyscy są niekompetentni i mamy tylko do wyboru, kto bardziej rozpieprzy wszystko. Na przykład, a kto mniej. No i wydaje się, że najlepszą taktyką byłoby rządzącego nic nie robić. To wtedy nic nie spieprzy. No, gorzej w sytuacji, kiedy dowodzisz Titanikiem, a on właśnie leci prosto jak w mordę szczelił w górę lodową, więc to wtedy, to właśnie ta sytuacja. Ups, no to gorzej. W każdym razie, wykres jest jeden, który pnie się do góry pod kątem 45 stopni, tak ostro, super ostro. I ten wykres jest niedokładny, bo ten wykres już powinien być na pierwszym miejscu, ostatnia jego kropka, bo to jest partia Ryszarda Petru, Nowoczesna. Początek grudnia 9% poparcia, nagle w połowie 20%, teraz 23%. Sondaż z kolei, sondaż Ibris dla Super Expressu, to niezwykle rzetelna gazeta, a pewnie firma, zresztą nie wiem. Podaję trochę już inne wyniki, też z końca grudnia, sprzed świętami 15 grudnia, wyszło im, że ta Nowoczesna ma 30% już poparcia ponad i jest pierwszą siłą polityczną, znaczy ma największe poparcie. Gdyby teraz były wybory, to by oni rządzili. No i chyba lepiej, bym powiedział. Wyprzedzili PiS, który jest na drugim już miejscu, 27% ma, a ta biedna, umarła Platforma jest na trzecim, ma 14% tutaj. Tak. Więc ogólnie coś się stało przez miesiąc po prostu. PiS stracił tyle poparcia i wszyscy zaczęli słuchać teraz, uwierzyli, że partia Nowoczesna ratuje nas, ratujcie nas od PiS, ktokolwiek, niech nas ratuje, tyle nie PiS. Ja rozumiem trochę te nastroje, bo właśnie chciałem zrobić jakiś taki przegląd ogólnie, jak ja widzę, albo jak ty widzisz, co się zmieniło przez ostatnie 2 miesiące. PiS obiecywał strasznie duże zmiany i niestety chyba dotrzymał słowa, bo trochę zmienia jakby. Zmiany są liczne, chaotyczne i w kierunku interesującym. I to jest moje pytanie na dzisiaj. Czy zmiany PiSu są tak naprawdę czymkolwiek innym od tego, co się działo przez ostatnie tam 10 lat w Polsce, czy tam więcej, 15 czy więcej? Czy są w inną, idą naprawdę w innym kierunku, czy tylko zmieniają tło? Czy tylko zmieniają klimat i nastrój, a tak naprawdę wszystko jest dokładnie tak samo, tylko może w inny sposób. A może właśnie ten inny sposób jest na tyle ważny, że warto widzieć tutaj różnicę i może jednak powiedzieć, że nie, może darujmy sobie z tym panem prezesem i weźmy jakichś innych złodziei, niech rządzą oni. Magmaciek mówi, nawet my w Nowoczesnej nie wierzymy w te sondaże. No, nikt nie wierzy w sondaże i taki jest potem efekt, że wygrywa Korwin nagle, nie? No, Korwin też nie wierzy w sondaże. Jak mu wychodzi z tym? No, jakoś do tej pory mówi, sondaże, tam sondaże, zawsze dałem 5%. A ja wiem z dobrych źródeł, czyli z mojej głowy, że my mamy zawsze przynajmniej 15% poparcia. Potem są wybory i dostaje 5%. Ale to mu nie przeszkadza przy następnych wyborach mówić, że hej, co prawda sondaże nam dają 5%, ale teraz to ja wiem z dobrych źródeł, z mojej głowy, że będzie mieć 20% poparcia. Potem są wyniki wyborów i ma 4,9% poparcia. Mówi, aha, sondaże się myliły. Zapominając, że on też jakby się trochę pomylił. No ogólnie więc może jednak sondaże to nie jest tak do końca głupia rzecz, no mniej więcej plus minus. Czy nie mam ciekawszych tematów? Zapadło pytanie na czacie, tylko gadanie o PiS. No oczywiście, że mam, ale ludzi nie interesują te ciekawsze tematy. Ja nie wiem dlaczego, ej, no to Polska, co ja poradzę. Ale nie, jak jest naprawdę ciekawszy temat i da się go w skrócie tutaj zacząć i jest o czym pogadać, ej, zadzwońcie 222-195-159 albo enklawa.net przez Skype. Można zadzwonić, ale no obronię trochę ten temat, bo chcę jednak powiedzieć, że jednak tym razem ten reżim, co rządzi, on jednak ma wpływ na nasze życie codzienne. Bo ja rozumiem, że można, jak się mieszkało w Stanach Zjednoczonych, to można było nie wiedzieć, kto jest prezydentem. Można było, bo to co kto komu w ogóle? Kogo to obchodzi, kto jest prezydentem? Niczego to nie zmienia, może sobie być ten albo tamten. Na mnie to nie robi w ogóle wrażenia, se mówi Amerykanin i robi swoje. Ale w Polsce się tak nie da, bo w Polsce wszystko się robi pod kontrolą państwa. Państwo ci nie daje wyboru, żebyś się nie interesował. Możesz się nie interesować, ale to ci nic nie pomoże. To wtedy przyjdą do ciebie o 6 rano i ci wyjaśnią, dlaczego powinieneś się był interesować. Co nie da się po prostu od tego uciec, no sorry. Mi się to też nie podoba, ale to tak by mówić, ej, nie zwracamy uwagi na to, że kiedyś umrzemy. Nie zastanawiamy się. Nie? Albo zostawmy sobie tego zgniłego zęba. No kiedyś się tym... Nie, to za nudny temat. Weźmy się, pogadajmy o pączkach. A on niech se tam jest. Może coś z nim się stanie kiedyś. Może tak. Ale myślę, raz na jakiś czas to już sobie przynajmniej przypomnieć. Więc dzisiaj... Co tam ciekawego się zmieniło w tej partii i w ogóle, nie, znaczy w Polsce, zarządów partii dwumiesięcznych. Tak, więc pierwsza zmiana dosyć istotna jest taka, że 2 miesiące wystarczyły, żeby stracić poparcie. Ale nie wystarczy, żeby stracić władzę, bo jak już się raz ktoś, jak wiadomo, w tym kraju doklei dupą do krzesła, to się długo nie odlepi. No więc ja myślę, że to nie reptilianie rządzą Polską, tylko ośmiornice rządzą Polską. Ośmiornice, tak, które mają takie macki wszędzie, a na tych mackach mają przystawki. I dlatego też są ośmiornice, po co one są? Bo one się dostosowały w drodze ewolucji politycznej. One jak se siędą na krześle, to nikt ich kurde nie odklei. Nikt będą tam siedzieć i będą tam przyklejone i będą mówić, bo nas wybrali. To już nieważne, że całe poparcie stracili, bo sondaże tam kłamią. No, stracili poparcie, oczywiście, ale nas to nie obchodzi, bo tak naprawdę wiemy, że kiedyś nas wybrali. To my będziemy tak z rozpędu. Będzie nas 2% już ludzi popierać, a my dalej będziemy rządzić, mówiąc, że to demokracja nas wybrała. A co? Aje. No i są te przystawki. No i tak jest. No więc w ciągu ostatnich 2 miesięcy zmieniła się atmosfera w Polsce i to mi, no dla mnie to ma znaczenie. Po pierwsze jest plus, bo jest śmiesznie, jak cholera. Jest absurd na absurdzie i absurdem pogania. Ja to lubię. Ja ogólnie, generalnie lubię się pośmiać. No gorzej, że moje dzieci nie będą się śmiać w ogóle z tego, ale ja nie będę miał dzieci, więc w ogóle super w ogóle jest. Podoba mi się. No, smutno mi trochę, bo inni mają dzieci i potem patrzę na te dzieci, a te dzieci już teraz tak się gubią trochę, a że będą musiały spłacać naszą zabawę. Ale co mówię, nie mam dzieci. No więc nie miej dzieci, bo ej, nie bądź sadystą. Takie jest z rzeczywistości naszej płynie wniosek. Nie miej dzieci, nie bądź sadystą. Ej, zróbmy takie banery i podpiszmy Radio Enklawa radzi. Nie bądź sadystą, nie rób dzieci. Dla tych sadystów oczywiście. No. Więc tak, zmienia się różne rzeczy. Ja tam jakieś parę rzeczy sobie tutaj przygotowałem, co tu będzie się działo i co już się działo. Nie wiem, bo to się tak szybko dzieje, że człowiek na dwa dni zajmie się robotą, patrzy, a tu nagle opodatkowali go już, ma płacić 20% na coś i nawet nie wie na co, bo nikt po prostu nie nadąża ogłaszać tego, co oni zmieniają, bo tak szybko zmieniają. Także normalnie super, w końcu się coś zmienia, brawo, tak, zmiany, na te zmiany czekaliśmy. Czekaliśmy na przykład na zmianę o tym, żeby opodatkować banki, opodatkować supermarkety, opodatkować wyżej przedsiębiorców, opodatkować właściwie wszystkich, kto jeszcze ma pieniądze. Przy czym nikt się nie zastanawia, dlaczego właściwie tych ludzi mamy opodatkować, tylko się zastanawia po co. Po co? No bo państwo, żeby miało pieniądze. A dlaczego? Bo tak, bo państwo może. Dlaczego mają opodatkować, na przykład opodatkować duże sklepy, hipermarkety? Dlaczego? No dla niczego, no właśnie nie powinno się. Dlaczego się nie powinno? No bo wychodzi na to, że to jest najefektywniejszy sposób dystrybucji żarcia przez duże zorganizowane firmy, bo się wtedy najwięcej oszczędza. Pojawia się efekt skali i ogólnie wszyscy mają taniej. To samo mają taniej, mniejszym wysiłkiem, czyli globalnie to jest dobrze. Więc to powinna być nagroda. Ale gdyby to by tak było, gdyby państwo polityką podatkową myślało o tym, dlaczego tego opodatkować, a tamtego nie, to by wtedy powiedzieli tak, ten co sobie lepiej radzi, niech będzie nagradzany. Ten co myśli więcej, który więcej oszczędza, to tego nagródźmy. No problem polega na tym, że ci co lepiej sobie radzą, są efektywniejsi, mądrzejsi, lepiej organizują, sprawiają, że nam się żyje lepiej, to są przeważnie też ci sami, którzy na tym najwięcej zarabiają. No to co? To by wychodziło na to, że rozsądna polityka polegałaby na tym, żeby ci, co dużo zarabiają, to ich nagradzać? Nie opodatkowywując tak bardzo, tak? A karzać tych, którzy są nieefektywni, głupi i leniwi. Albo, po to im dać wysoki podatek, żeby mieli motywację i wzięli się do roboty, do uczenia się i do ryzykowania. Do przedsiębiorczości. No bo dostaną podatek w dupę, no to będą myśli, jak stąd wyjść, jak uniknąć podatku. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest robić coś efektywniej, lepiej, przeskoczyć do wyższego poziomu, gdzie już można sobie oszczędzać na podatkach. No i taka polityka byłaby dla czegoś. Dlaczego opodatkowujesz tego gościa? Bo to jest leń, niech to staje w dupę. A ten drugi, dlaczego nie opodatkowujesz? Bo nie jest pracowity. No to niech ma nagrodę. I w ten sposób społeczeństwo będzie zachęcane, żeby być coraz bardziej pracowite. Tymczasem nikt tak nie myśli w ogóle. Opodatkowuje się albowiem po coś. Po to, żeby państwo miało pieniądze. Więc żeby państwo, jeżeli tak się do tego podchodzi, to bierze się tym, którzy mają i nie pyta się o nic w ogóle, bo ma. No. No efektem jest oczywiście odwrotna stymulacja jakby, jak to powiedzieć. No nagradzani są ci, co powinni być karani, a karani są ci, co powinni być nagradzani. Że jeszcze komuś w tej sytuacji chce się pracować, to jest cud jakiś. Albo chciwość ludzi jeszcze jest tak duża, że ich trochę, no... Że tą motywację, antymotywację do roboty, że ta chciwość jednak opanowała. Jestem tak chciwy, że nawet karanie mnie za chciwość nic nie da, bo tak bardzo chcę mieć kasę. No i stąd się biorą, prawda, przedsiębiorcy. Stąd się biorą, prawda, różne takie kursy, jak zarabiać dużo, jak być miliarderem i w ogóle. No i dobra. Okej, okay, więc polityka podatkowa jest w Polsce, nie ma żadnej polityki podatkowej. Po prostu się bierze, bo nie ma. Nimom to biorę. A chcę mieć, bo chcę rozdać. Rozdam tym, co ja ich lubię, bo są bidni, to im rozdam. A ci, co moją, to nie powinni mieć, bo to jest źle, nierówność społeczna. To trzeba dać. I to koniec jest rozumowania. To są bardzo prości ludzie. No kretyni, tak. Kretyni. Mac Maciek tutaj na czacie przypomniał, że pani premier powiedziała, a tutaj od razu powiem, że to co pani premier powiedziała to jest, w ogóle kto to jest pani premier? jest, ja nie wiem, kto jest panią premierem. Ustalmy, od 2 miesięcy w Polsce rządzi jeden facet. Pani premier to jest taka pacynka na palcu pana tego, co rządzi. I to, co ona mówi, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, co powie ten, co rządzi. I powiedzmy sobie wprost, jasno, jest to Jarosław Kaczyński, zwykły poseł. Tak naprawdę to nie jest zwykły poseł, tylko to jest szara eminencja, panie. To jest Lord Sithów. To jest Lord Syf. To jest tu Lord Syf Jarosław Kaczyński. To jest ten, w takim kapturze chodzi, on tam telefonuje do wszystkich po cichu i on rządzi światem. On chce po prostu rządzić galaktyką i koniec. No i rządzi póki co przez trochę. No i ten, po co on chce rządzić, a Bóg jeden raczy wiedzieć. Ale nie wiem, czy powie, bo chyba też się chce pośmiać. W każdym razie, zmiany jakie były? No przejdźmy końcu do tych zmian. Więc podatek, który jak Maciek tutaj mówi, na hipermarkety, którym pan premier Kaczyński powiedział ustami pani premier, że podatek na hipermarkety ma pomóc małym sklepom w konkurencji. No tak, ale ja myślę, że chodzi nam o to, żeby być coraz nowocześniejszym, jakby tak do przodu iść, a nie do tyłu, nie? Bo tak by powiedzieć, że podatek na komputery ma pomóc kalkulatorom w konkurencji, albo liczydłom najlepiej, albo opodatkowanie samochodów ma pomóc koniom w konkurowaniu z samochodami. No oczywiście, że pomoże, tak, tylko pytanie jest, czy to na pewno to dobry pomysł, bo konie nie powinny konkurować z samochodami, tylko powinny wylecieć z rynku, jeżeli są do niczego nie są potrzebne. Jeżeli ludzie wolą samochody na zdrowym, normalnym, wolnym rynku, to widać, a samochody są efektywniejsze, tańsze, bardziej potrzebne czy coś. Ludzie je wybierają, dajcie tym ludziom żyć. To jest właśnie paranoja. Partia, która odwołuje się do dobra narodu, ma w dupie ten naród, bo skoro naród wybiera chodzenie do hipermarketów, to prezes akurat wie lepiej, czego chce naród. Prezes nie chce, żeby ludzie chodzili do hipermarketów, bo to źle dla ludzi. To czemu kurde chodzą? Czy ktoś ich zmusza? Nie zmusza. No, nie, nawet ich nie straszą piekłem w hipermarketach, a i tak chodzą. Może mają taniej? Może mają wygodniej? Może ja nie wiem, może jest jakiś powód. No więc to dlaczego niby trzeba w to ingerować, skoro wszyscy są generalnie zadowoleni plus minus, no właśnie z tej sytuacji. Może nie są zadowoleni, może nie jest idealnie, ale i tak jest lepiej od sytuacji, kiedy się zacznie ingerować. To lepiej, że teraz, żeby poupadały wszystkie hipermarkety i żebyśmy wszyscy stali w kolejkach do sklepików i kupowali to samo 2 razy drożej? Albo 3? To jest ta dobra zmiana? Ludzie, co za bezmyślność kompletna. No w każdym razie zmienił PiS trochę projekt opodatkowania tych hipermarketów, bo miał być od dużych powierzchni. Ale nagle ktoś komuś przypomniał, że duże powierzchnie to właściwie są wszyscy, a nie tylko ci źli, więc zmienili ten projekt i teraz podatek od obrotu będzie, obrotowy ma być i no i będzie. Dobra, także pierwsza rzecz będzie podatek. Pierwszy podatek. Drugi podatek od banków ma być. Już jest jakiś podatek od banków, ale to jeszcze jakiś ma być. Ciekawe, co zrobią banki. Wyczarują te pieniądze z rękawa, powiedzą, a dobra, no to my tu mamy schowane, to pokryjemy ten podatek. Nie, podniosą nam opłaty. No, ale co tam... No i będzie taka paranoja. To my zapłacimy za to, żeby banki mogły zapłacić podatek, który weźmie państwo po to, żeby dać nam. No i wytłumaczę teraz normalnemu człowiekowi, jak to tak skomplikowanie brzmi, a tak naprawdę chodzi o to, że on zapłaci za dobrodziejstwa, które zamiast on sobie kupić, jakie chce i gdzie chce, to kupi za niego urzędnik i wszystkim porówną. I tak samo, a połowę weźmie dla siebie, a drugą połowę zmarnuje i da z trzeciej połowy. Wiem, że to nielogiczne, ale to nie musi być logiczne, cały ten system jest nielogiczny, a jakoś jest. No i tak będzie. No więc na przykład taka zmiana. Czy to jest coś nowego teraz? Czy PiS coś tu zmienił, czy nie zmienił? No więc tutaj niespecjalnie. Poprzedni też zmieniali. Tylko ci to robią jakoś szybciej, bezczelniej i brutalniej. Hej, odbiorę kogoś, dzwoni Jacek, cześć.
Dobry wieczór. Dobry. No mój telefon dzisiaj wskazuje na to, że postanowienia noworoczne są o dupę rozjebał, mówiąc krótko.
Bardzo krótko. I
poza tym... Poza tym tak naprawdę to musiałbym ten mikrofon sprzedać, żeby nie dzwonić w ogóle. No,
dobra, zbulwersował
cię temat?
Jak słucham
i słyszę płytkie myśli Martina, to po prostu szlak nie trafia. Nie?
Dawaj, zaoraj.
W przypadku marketów to problem jest troszeczkę inny.
Jaki?
Znaczy problem jest tego typu, że właściciele małych przedsiębiorstw są po prostu niezorganizowani. Wiesz,
no,
co by
tak.
się stało, gdyby trafił się taki, który by próbował przeforsować to, że dobra, to zróbmy troszeczkę inaczej, zróbmy tak, że obniżmy podatki dla tych mniejszych, tak? Dlaczego dorzucać tutaj tym większym, tylko obniżmy po podatki tym mniejszym, ułatwimy ich życie.
Dobra, ale uzasadnij, dlaczego robić różnicę między podmiotami na rynku? Znowu to samo będzie. Nagradzani będą ci, którzy się nie umieją zorganizować.
Ja w tym momencie odwołuję się do konkretnego problemu i do tego, co już zostało wykonane, tak? Bo ten podatek ma wejść w życie. No i rzecz polega na tym, że właśnie ci duzi, ci zorganizowani, oni potrafią myśleć. Mhm. Oni doskonale o tym wiedzą, że nawet jak przywalą im podatek, tak, to im to gdzieś tam, że tak powiem, się rozejdzie w księgowości. Pewnie częściowo to przerzucą na klienta. Natomiast z ich pomyśl sobie, tak, jakbyś był gdzieś tam właścicielem takiej dużej struktury, tak, czy też osobą zarządzającą w takiej strukturze, tak, to dla ciebie jest bardziej opłacalne to, żeby nawet przywalili ci podatkiem, który ty gdzieś tam, wiesz, sobie rozłożysz gdzieś tam w jakichś kosztach, niż to, żeby mieli ułatwić życie twojej konkurencji, tak?
To się czasem może opłacać, tu masz rację, tylko że to nie jest żadna konkurencja dla hipermarketów, ten drobiazg cały.
Na razie.
Są komplementarne.
Na razie,
nigdy
ale
nie będzie,
pamiętaj,
bo to są...
pamiętaj o tym, że gdzieś tam plany rozliczeniowe dużych sieci handlowych, one nie są tworzone na rok czy na dwa.
Tak,
one są w oparciu często o prognozy 5-6-letnie, tak?
My nie musimy zgadywać, bo już na zachodzie cały ten rozwój miał miejsce. My tu sobie nadrabiamy, jesteśmy tam zapóźnieni do tej całej drogi. Tam już istnieją obok siebie duże, wielkie sklepy i te małe sklepiki. Da się to zrobić. Wiadomo już, jak będzie
przebiegać. Tak, ale zauważ, że na przykład w takich Niemczech ten mniejszy biznes jest o wiele lepiej zorganizowany niż w Polsce, tak?
No, pewnie.
Porozmawiaj sobie tutaj z właścicielem jakiegoś mniejszego biznesu, tak? To on bardzo często nie chce znać człowieka, który prowadzi mały biznes po drugiej stronie ulicy.
No, bywa. No i ja myślę sobie, że niech oni wylatują z rynku.
Ja myślę, że... że ci przerywam, ale ja myślę, że to jest po prostu fatalny błąd, tak?
No, tych ludzi. No to dobra, ale to oni powinni być ukarani za to. A czemu inni mają być karani? Ci, co się potrafią dogadywać, powinni dostać podatek, czy ci, co się nie potrafią dogadać? No ja bym wolał, żeby na rynku zostali ci, co
oni są za to ukarani. Mały biznes został za to ukarany. Tak?
No
ponieważ
dobrze.
Ich warunki funkcjonowania się nie zmieniły, im poprzeczka nie została obniżona, natomiast duża struktura dostała jakimś tam podatkiem, który bez żadnych problemów przyjmie na klatę.
Tak czy inaczej, zostaną ci, co są mniej kłótliwi i o to chodzi. No. Tak trzeba robić, żeby
zostali
mniej
kłótliwi. Zostaną ci, którzy są lepiej zorganizowani.
Tak jest.
Ci, którzy potrafią myśleć, tak? Bo takie duże struktury, one na swój sposób potrafią myśleć, tak?
No.
Że co z tego, że dzisiaj nam gdzieś tam przywalą jeszcze jakimś batem, tak? Jak
no ja
dzięki
wiem,
temu
tak.
konkurencja nie będzie mogła dalej wystartować z miejsca,
to
tak?
Patrz,
bo ich warunki funkcjonowania się nie zmienią,
to
tak?
jest oczywista oczywistość, jak powiedział jeden kurdupel, ale chciałem rzec tutaj, że państwo powinno się cieszyć, albo jeżeli jakąś politykę, te podatki, istnieje jakaś polityka, taktyka, strategia w dowalaniu podatkami, no to powinna być taka, żeby ludzi zachęcać do organizowania się, nie? Bo to dla wszystkich jest korzystne, łącznie z tymi, co się organizują i z ich klientami, dla wszystkich, naprawdę. A nie robić wszystko, żeby hamować ten proces. Proces organizacji będzie naturalnie dążył do tego, że będą coraz większe struktury przemysłowe jakieś tam, no, gospodarcze, do koncentracji, do tworzenia sieci, do organizacji lepszej. To dobrze właśnie.
No, a czy ja mogę ci opowiedzieć krótką historię, jak spotkałem prawdziwego kapitalistę, takiego naprawdę z krwi i kości.
Daj,
naprawdę
krótko.
To było dla mnie szokujące.
Krótko,
tak?
I bez dygresji, dawaj.
Dobra, w takim małym mieście w skali globalnej jak Warszawa, kupowałem wino w takim sklepiku o metrażu 15x15, tak?
No.
I w środku pan sprzedawał tylko i wyłącznie wina, wiesz, to są takie sklepy specjalistyczne z winami, tak?
Fajne, fajne, no.
No, jak się okazało, tam w środku w ogóle było zimno, w środku, jak tam weszłem jeszcze z osobą, która mi towarzyszyła, to w ogóle nagle zgasło światło, on tam miał z 3 bluzy na sobie, jakiś szalik, tak? Ale człowieku, on miał taki bajer, on tyle wiedział o tych winach, nie? No. Jakby on po prostu wyskakiwał z butów, żeby mi to wino sprzedać, tak?
Ja byłem taki,
ja potem jak zakupiłem to wino, to sobie sprawdzałem, ile bym zapłacił na to takie wino właśnie z sieci handlowej, tak?
No.
Bym zapłacił jakieś 30-40% mniej. Ale ja nie żałuję tych wydanych pieniędzy. Naprawdę jakby w skali dużych miast, tak, a w szczególności w takiej w Warszawie, no chciałbym być tak obsłużony, jak właśnie byłem obsłużony przez tego gościa.
No
mimo
właśnie.
Tego, że tam było zimno, mimo tego, że padło światło, tak, mimo tego, że metraż był tam taki, że po prostu bałem się, żeby nie przewrócić się o jakąś skrzynkę z winem, tak.
No, ale płacisz za usługę i ta usługa jest tego warta. I tu się zgadzam, więc tak, ludzie kompetentni, ci, co się znają na robocie, tacy jak ten gość, co pisałeś, nie będą mieli problemu z konkurencją, z Teskiem czy z czymś innym, bo w życiu tam w Tesco nikt nie będzie tak obsłużony. I oni zawsze będą mieć klientów, chociaż mają wyższe ceny. Ja też chodzę do takich, jak tylko mogę znaleźć. No, także dobry
przykład. To jest gdzieś tam, wiesz, to jest gdzieś tam pocieszające. I ja też sobie myślę w kontekście, ostatnie zdanie, ja też sobie myślę w kontekście tego, co ty mówisz, że właśnie nie opłaca się mieć dzieci, tak? Znaczy ja wiem po prostu z czego to wynika, że te dzieci prawdopodobnie trafią na dużą inflację albo trafią na jakiś kryzys, tak? I to jest troszeczkę takie autobiczowanie swoich dzieci.
No.
Że to też jest pocieszające w tym kontekście, że tacy ludzie nadal istnieją, tak? Że jeszcze komuś się chce, tak? Mimo bardzo trudnych warunków, że jeszcze komuś się chce. I też nie ma się co oszukiwać. Ja jestem co do tego w 100% przekonany, że taki człowiek w przypadku nadejścia potężnego kryzysu, on na pewno sobie lepiej poradzi niż
problemu.
Gość, jakiś menadżer z dużej struktury, który bardzo często nie widzi tych produktów,
oczywiście,
tylko widzi jakieś tam zestawienia w Excelu, tak?
Tu się
on
zgadzamy,
kompletnie nie
tak
będzie
jest.
Umiał sobie poradzić na takim, wiesz, jakby to powiedzieć, na rodzącym się wolnym rynku.
Oczywiście,
tak
że tak, tak jest. I tu się zgadzamy, to jest bardzo mądre, co powiedziałeś. Dobra,
no i to tyle ode mnie na razie.
Na razie. To był Jacek, który coś mądrego powiedział na koniec. Proszę ją tutaj nie bluzgać na czacie, wy niedzwoniące ludzie, wy... Dobra. Więc mówiliśmy o podatkach. Podatki są oczywiste. Podatki podnosiły wszystkie te ekipy, a teraz podnoszą je super szybko, super dużo i super bez sensu. Tyle na ten temat. Ale to nie jest w sumie, wiecie co, to nie jest najgorsze. Ja wiem, tutaj dużo ludzi ma takie podejście wśród ludzi, co wolność kochają, albo przynajmniej lubią, albo przynajmniej sympatyzują, albo czasem po prostu chodzą sobie na nią, żeby ją zerżnąć, a potem iść do domu i powiedzieć, że zerżnąłem wolność, mam taką wolność, sympatia z dawnych lat, ale mi została, czasem do niej chodzę, ona już tak ledwo zipie, ale czasem ją rucham. Dobra, nieważne, co się tak pierdoły opowiadam. Wiceminister się okazuje, na przykład tu jest taki przykład, to czego, co mi się bardziej nie podoba, że tam podatki z rodatki. Jak mam nadwyżkę, mogę płacić, to ja nie mam takiej obsesji na punkcie podatków, więc o to mi chodzi. Są ważniejsze rzeczy. Naprawdę? Są ważniejsze niż pieniądze? Tak, są ważniejsze rzeczy niż pieniądze, naprawdę, mi się tak wydaje, a wręcz jestem pewny, bo co łatwo mogę zademonstrować, pokazując ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a są bardzo szczęśliwi, którzy z ludźmi ich zestawiając, co mają kupę pieniędzy, a są w ogóle nieszczęśliwi, porównując ile statystycznie jest jednych i drugich i w ogóle tak, nieważne. W razie ważniejsze są rzeczy, ustalmy sobie to, albo dla niektórych. Na przykład jest taka tutaj jedna rzecz przykładowa. Jak się okazało, dowiedzieliśmy się, wiceminister sprawiedliwości, jakiś Patryk, wysłał ostatnio pismo do sądu w Polsce, w którym, jak to powiedział, wyraził zgodę na samodzielny zakup prasy. To jest dziwne już na dzień dobry, że wiceminister musi wyrażać zgodę sądom, które są, przypomnę, według konstytucji niezależnym organem władzy, a nie zależnym od władzy wykonawczej, czyli ministrów. Minister to część rządu, nie? A sądy to sądy, oddzielna część niż część rządu. To tak powinno być według konstytucji, jest trójpodział władzy, nie? Trzy ośrodki władzy. No dobra, ale jakoś jedna władza nagle zezwala drugiej na zakup gazety? W ogóle po cholerę pisać takie rzeczy? Co to jest za kraj, że minister musi teraz, czy wiceminister w randze wiceministra, musi teraz pisać, czy gazetę sobie może kupić prezes sądu we Wrocławiu na przykład, bo on sam nie umie, czy co? Przypomnę, że w samej konstytucji jest zasada, o ile ja nie popieprzyłem czegoś, to się nazywa chyba zasada komplementarności, tak? Aż szybko. Komplementarność. To jest ona? Ona? Czy pomyliłem? Komplement? Nie, to nie jest ta zasada. Cholera, nie wiem. Ciągle zapominam, jak się nazywa ta zasada, bo jest strasznie skomplikowana, kiedyś o niej pisałem, ale nie umiem zapamiętać tego. Z tego słowa za cholerę. W każdym razie jest zasada, która mówi tak, że wszystko, co da się załatwić na niższym szczeblu, powinno być załatwiane na niższym szczeblu. Inaczej mówiąc, wyższy szczebel może tylko wtedy ingerować w niższy, jeżeli niższy nie jest w stanie tego sam załatwić. To jest bardzo dobra zasada i to jest zasada, z której wynika oddolność pewna. To jest zasada, która hamuje wywalanie subsydiarności. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, Bruno, i bardzo dobrze, Maniek, powinniście coś dostać, wygraliście, co chcecie. E-booka. Mogę wam ironizator przysłać, jak mi napiszecie mailem. Super, dziękuję bardzo. Zasada subsydiarności to jest. Ta zasada jest świetna, ale ludzie mają ją kompletnie w dupie, a tu jest jeden z tych przykładów. I właśnie to zarzucam ekipie PiS, że jak żadna inna ekipa rządząca, zorganizowana ekipa rządząca, czyli inaczej w skrócie mafia, ma w dupie głęboko bardzo, jak rów mariański, głębiej się nie da, w samej dziurce, samej w środeczku czarnej, grubej, gęstej, ma komplementarność. Inaczej mówiąc, oni promują antykomplementarność. Wszystko, co da się załatwić na poziomie niżej, powinno być załatwiane wyżej. Czyli na przykład, jeżeli trzeba się zastanowić nad tym, jakim kupić srajtaśmę do kibla w sądzie rejonowym w Warszawie, tam w Warszawie, powiedzmy, że gdzieś tam w jakimś zadupiu, na przykład Kraków. Więc na przykład w Krakowie, jaki kupić papier toaletowy? No to zasada subsydiarności, dziękuję bardzo. Z niej wynika, z tej konstytucyjnej zasady, że powinna to zrobić sprzątaczka. Jeżeli nie potrafi sprzątaczka, bo się nie zna, no to szczebel wyżej, prezes babć klozetowych w danym budynku. Czy coś, jeżeli nie da rady, no to powiedzmy już prezes budynku, prezes sądu. Ale nie! Według PiS-u, według ich modelu sprawowania władzy, powinien to zrobić sam Jarosław Kaczyński. Najlepiej by było. To tylko biedak nie ma czasu, no to go musi odciążyć no ktoś dalej, czyli minister. Więc minister powinien decydować, w którym sklepie, jakiego koloru i ile warstw powinna mieć srajtaśma w każdym sądzie w Polsce. No bo przecież jakby ktoś inny miał władzę zamiast z tej góry aparatu partyjnego, toż przecież szlak trafi cały kraj, no. Co by to było, do czego by to doszło, gdyby to sprzątaczka w każdym sądzie oddzielnie miała decydować. No i tak, właśnie w myśl tej metody Patryk Jaki, wiceminister, zdecydował, że mogą sobie łaskawie jednak samodzielnie kupić sądy gazety, prawda? No ale oczywiście to by było wbrew tej zasadzie, więc dołączył do tej zgody zatwierdzony katalog. I mogą kupować tylko według zatwierdzonego katalogu ministra gazety. Minister, wiceminister ustala, co mogą sobie sądy kupić. Więc na liście jest 146 tytułów. Z czego 140 to jest z prasa prawnicza, więc tutaj ja nie dyskutuję ani nikt. Minister na pewno wie najlepiej, jaka jest dobra prasa prawnicza dla wszystkich. Jedna dla wszystkich. Ale co to jest tych 6 tytułów brakujących? No 140 prawniczych czasopism, periodyków czy coś, plus 6. Jakie to są? Nasz Dziennik, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Dziennik Regionalny, W Sieci oraz Do Rzeczy. No i tutaj człowiek ma od razu, drapie się w głowę i ma pytanie. Dlaczego nie ma Głosu Niedzielnego? Przecież tutaj jakiś organ telewizji Trwam, jakiś też by się przydał. Czy czemu nie ma w ogóle? Dlaczego te? Na przykład, czemu nie ma Newsweeka, a jest do rzeczy? Dlaczego jest do jasnej cholery nasz dziennik w sądach? Jako jedna z sześciu tylko wybranych gazet. No, no takich popularnych gazet to jest trochę więcej niż sześć. Dlaczego wybrał sześć i dlaczego akurat te? No więc nie wiem. I on też nie wie, nie chciał nikomu odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy zapytali ministra sprawiedliwości, czemu pan kazał, dozwolił tylko nasz dziennik, żeby był w sądach w Polsce, a w Wyborczej nie wolno. No, ani jakiejś innej. No, do, why? No i nie wiadomo. Na Twitterze powiedział, że, cytuję, bo to w ogóle, to już mi się w głowie trochę nie mieści. Dbamy o to, aby uprzywilejowani się zmieniali. Powiedział. Trochę mi się wierzyć nie chce, że to prawda, że to mógł powiedzieć minister. Znaczy powiedział, bo teraz nasi będą czytani. To miał na myśli. Po prostu to wprost wynika z tego zdania. Dbamy, żeby uprzywilejowani się zmieniali w domyśle na innych uprzywilejowanych. To ja się pytam, dlaczego w ogóle mają być uprzywilejowani? Dlaczego do jasnej cholery, wbrew zasadzie z konstytucji, w ogóle minister decyduje, co wolno kupować w sądach? Istnieje w ogóle coś takiego, co się nazywa Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie. I to Centrum Zakupów kupuje tytuły, które potrzebują prezesi, sędziowie, dyrektorzy i cała reszta pracowników sądu. I no i teraz właśnie minister się trochę wtrącił. Już to, że Centrum Zakupów musi być, to już jest trochę dziwne, ale załóżmy, że niech będzie, może to będzie lepiej zorganizowane, może dostaną hurtowe zniżki i taniej, ja nie wiem. Nie moja sprawa, w ogóle to nie jest sprawa moja, to nie jest sprawa ministra też, to nie jest sprawa prezydenta, to jest wyłącznie sprawa sądów. Ale była. Ups, zmieniło się coś w Polsce. Trzecia władza przestała być trzecią władzą, została tylko jedna władza. I to mi się, no kurde, to mi się cholernie nie podoba. No i nie mówcie, że to nie jest ważne. No ludzie bez jaj, bo to się dzieje dopiero po 2 miesiącach, odkąd oni zaczęli rządzić. I już jest to, no, że biorą sobie, uzurpują sobie ci ludzie władzę nad absolutnie wszystkim, absolutnie każdym aspektem życia. Zastanów się tak, dobra, to jest takie pytanie, jeżeli dalej uważasz, że to jest temat bez znaczenia, to zastanów się, jeżeli minister nie ma oporów przed zmuszeniem sędziów do czytania naszego dziennika, bo se w sieci do rzeczy albo tam innych, jeżeli nie ma żadnych oporów, żeby listę dozwolonych gazet im wysyłać, to zastanów się, co zrobi tobie. Bo on nie ma żadnego respektu nawet co do tego, że ogranicza sędziów. Nie czuje żadnego zażenowania, wstydu, ani nic, co tutaj jest jakieś nie na miejscu. To czy myślisz, że on przejmie się, kiedy zacznie dozwalać i pozwalać tobie czytać różne rzeczy? Albo powie, że niedozwolone jest przechodzenie, nie wiem, o godzinie nieparzystej przez jezdnię, a o parzystej może. Albo niedozwolone jest kupowanie czerwonego samochodu, bo to mu się z komunizmem kojarzy. I będzie uzasadniał to, że dbamy o to, żeby było tak, jak my chcemy. My, czyli rządzący. I już. Nie boisz się tego? Bo to trochę nam włazi po prostu z butami do życia. Odgórnie. Bez żadnej potrzeby. Ja no bez jaj. Mateusz mówi, bo pewnie wcześniej w urzędach była tylko Gazeta Wyborcza. No być może, ja nie wiem, a była? Pewnie. No nie wiemy, ale było coś takiego? No może, dlatego tutaj chciałem zapytać was i rzucić taką tezę, czy to jest, czy ta władza naprawdę robi coś nowego, czy nie robi coś nowego? Bo może to się działo już wcześniej, tylko po cichu, więc ja nie chcę tutaj się uwziąć na jeden PiS, kiedy wszyscy byli takimi samymi gnojami, prawda? Ale coś mi się nie wydaje. No to nie, no nie specjalnie, no sorry, no nie wiem. Inne mamy tutaj, no, mamy tutaj jeszcze parę innych rzeczy. Co do tego, że to nie jest, to nie za każdej władzy tak było, oczywiście nie wiem, to jest właśnie dyskusyjne, ale jest tutaj wszedł wypowiedź prezesa byłego telewizji, do którego się oczywiście nowa władza od razu wypieprzyła, wszystkich w telewizji wymienili. W ogóle to jest fajne zjawisko. Wiecie, co zrobili? Pierwsza, najważniejsza rzecz. Jak się dorwał prezes Kurski teraz do telewizji, rządzi telewizją, to już jest telewizja PiS praktycznie. Pierwsze, co zrobił? Zmienił tło. Tada! W wiadomościach telewizji polskiej będzie inne tło, bo jemu się Pałac Kultury nie podoba. Mimo, że w nim ciągle miał zebrania. Ale nieważne. Będzie teraz pałac, że tam zamek królewski będzie, bo to jest poprawne pod względem polskości, a pałac kultury nie, bo się ze Stalinem kojarzy. To tak jak się kojarzy Korwinowi, prawda, z gównem, prawda, jedna rzecz, to ja nie powiem jaka, bo się może jeszcze komuś skojarzy, nieważne, to temu się kojarzy znowu z komunizmem. No i teraz jednemu facetowi się coś kojarzy, a wszyscy muszą się dostosować. Ta-da, fajnie, super jest. No ale najlepsze jest właśnie to, o co mi tutaj chodzi, że może to jest tylko tło. Gość niczego nie zmienił, tylko tło. W ogóle tło jest najważniejsze. Wszystko jest tak samo jak było, to samo dziadostwo. Nikt niczego ważnego nie zmienia, tylko się zmienia scenografia. No to by nie było tak źle niby, pod warunkiem, gdyby ta scenografia się dało ją wytrzymać. Ale może się nie dać wytrzymać tej scenografii. Ja wam zacytuję treść, kawałek scenografii, jaką dzisiaj w faktach możecie usłyszeć albo zobaczyć. O, już się skończyły, to pewnie już było. Że wyruszyli na Jasną Górę kibole i kibole mają do powiedzenia coś do pani premier i weszli na mównicę i powiedzieli tak.
Zatroskani o losy Polski, naszej ojczyzny, zwracają się do pani premier z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie naszych postulatów i wdrożenie ich w życie. Gruntowne zlustrowanie wszystkich środowisk opiniotwórczych i kulturalnych w Polsce.
Polska.
Finansowanie mediów narodowych
Polski.
W celu promowania naszej ojczyzny
Polski.
Poza jej granicami, jak i również w Polsce, w dobrym Polsce. I przyjaznym świetle. Osłabienie, a następnie wycofanie z Polski wpływów
Polski.
Zagranicznych, a zwłaszcza niemieckich koncernów medialnych, służby wyciągnięcie konsekwencji dla osób, które dopuściły się wynadużeń podczas prywatyzacji.
Dopierdla. Zemsta. Polska. Zemsta. Zemsta. Polska.
Polskiej. Polityki
polskiej.
Historycznej.
Sławiącej.
Polskę.
Polskich.
Wspieranie polskich.
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 Polskie. No i tak sobie, taka jest atmosfera. To właśnie jest cytat tej scenografii ogólnie rzeczywistości, w jakiej żyjemy. I dobra, ja wiem, to jest tylko może scenografia, ale mi się nie podoba. Jest obrzydliwa. Ja bym to skomentował, ale ja nawet nie wiem, jak skomentować kibola, co na Jasnej Górze wygłasza, nie wiem, do pani premier prośbę, żeby wspierała pieniędzmi wszystkich media narodowe, które głoszą wyższość białej rasy, białej Polski, białego katolicyzmu i w ogóle naszości, bo to nasze polskie wielkie i tego. I to wszystko się dzieje w kościele, który, przypomnę, miał teoretycznie założyć Jezus, który miał absolutnie w dupie wszelkie narody, stał ponad nimi, założył własne królestwo i był Żydem. I mówił, że nie powinno się, rozliczać, tylko powinno się wybaczać. I w tym samym kościele stoi sobie kibol, a ksiądz za nim i oni twierdzą tutaj głośno i bez zażenowania, że powinno się wszystkich rozliczyć, zamknąć, do pierdla, do więzień, wywalić Niemca i ogólnie wielka Polska, Polska i Polską. Kurde. To jest, jak to jest scenografia, to jest marna. A jeżeli to nie jest scenografia, tylko zaczną za tym stać jakieś konkrety, to jeszcze gorzej. Czy to jest to coś nowego, czy było tak samo? Jeszcze jedna wypowiedź z Tok FM. Juliusz Braun mówi, no nie są, ja nie cytuję tam wam jakichś ludzi wartych tak bardzo posłuchania, ale może to, co powiedział, może coś w tym jest. Zastanówcie się. On mówił o tym, co się działo w telewizji i jak on to widzi.
Jak się okazało, pan Sasin miał wgląd do programu Tomasza, scenariusza programu Tomasza Lisa, który będzie dopiero dzisiaj. A on już mówił, co jest w tym scenariuszu, co trzeba by zmienić. Miał wgląd do umowy z Lisem. No to znaczy, że Kurski w ciągu formalnie paru godzin przekazał dokumenty wewnętrzne telewizji do władz partii swojej. No to takiego powiązania z polityką to na pewno nigdy nie było.
No, taka jest wypowiedź prezesa telewizji, no który się jednak zna trochę na tym, jakie były powiązania telewizji z partią, bo w niej był. Chociaż pewnie by nie powiedział. Nie, no dobra. Lis powiedział też, o którym mowa była wcześniej, prowadził program w Telewizji Polskiej. Nawet nie wiedziałem, że on prowadzi program w Telewizji Polskiej. I naciski były odgórne, żeby nie był jako gość w jego audycji przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. List napisał wprost, bo już sobie list zaczyna po prostu bezczelnie mówić wszystko już, co myśli. Już się nawet nie udaje, że tam, no nie, no po prostu mówi jak jest, już mam to w dupie. No więc list powiedział, że przez 8 lat wcześniej, czy tam przez cały czas prowadzenia programu, w ogóle nigdy, kiedy był w telewizji, nie było czegoś takiego, żeby polityk odgórnie naciskał, kto ma być gościem programu, a kto nie. No więc jednak jest różnica, na to wychodzi, tak mówią tutaj ten cytat, co mówiłem, prezesa TVP i Lisa, którym można mówić różne rzeczy, ale no jednak zna się na tym, co robi. No tyle to na pewno. I ma sukcesy też jednak na pewno. Więc chyba jednak to nie jest różnica, że jedni złodzieje, drudzy złodzieje, wszyscy są tacy sami. Są jakby ciut inni, bo jedni mają wyraźnie obsesję na punkcie władzy i to taką duże parcie, takie super parcie, że skoro mamy władzę, to możemy naprawdę wszystko. Władza to jest władza, a nie ograniczenia jakieś zgodnie z prawem. Srałp jest prawo, mamy władzę, to możemy. Kurde, nie wiem, to nie podoba mi się. Coś się mi wydaje, że to nie tylko scenografia. Ponoć Lis kłamie, tak mówią na czacie. A skąd wiecie, że kłamie? Ja nie wiem, czy kłamie, ale nie mam powodu uważać, żeby miał kłamać. Dlaczego miałby kłamać? No. Leszek na czacie, zacytuję tutaj, słuchacze nie chcą dzwonić, ale czasem piszą, mówi to Utas, który gardzi ludźmi. W ogóle zdanie, jakie to jest zdanie, które zaprzecza samo sobie, takie paradoksalne. Lis to Utas, który gardzi ludźmi. To tak by powiedzieć, ja urwa nie klnę. No ale dobra, Leszek, dobra, okej. Okay. Rozumiem, że ty nie gardzisz ludźmi, dlatego piszesz, że Lis to Utas, który gardzi ludźmi. Dobra. Znaczy, chodzi mi o to, że wiarygodność takiego tekstu spada, jak się tak pisze, no. No nieważne, no i co powiedział, że o gardzi ludźmi i moderuje rozmowę od samego początku pod kątem dowalenia PiSowi. Ja wiem, że Lis nie lubi PiSu, ale jednak, no to nie, ja nie wiem, podaj mi, pokaż mi jakiś program, który jest obiektywny, przynajmniej Lis nie udaje swoich poglądów, nie wiem. No i ja bym chciał, żeby Leszek poprowadził audycję tak, żeby jej nie moderował i ona się nadawała do słuchania przez kogokolwiek. Ludzie, no nie można oczekiwać nierealnych rzeczy, to jest program na żywo, jak masz go nie moderować, no? Kurde, no, daje się wypowiedzieć. Zapraszał gości z PiSu, zapraszał. Dał się wypowiedzieć, dał. A że moderuje, bo jest gospodarzem programu, do cholery. Zobaczcie sobie, jak się to robi w mediach na Zachodzie. No, wszyscy tak robią. No, dziennikarz to nie jest statyw od mikrofonu i mówi, mów pan, co pan chcesz. Tylko to jest gość, który też ma poglądy, który podchwytliwymi pytaniami zmusza gościa, żeby go wyprowadzić z równowagi, bo jest ciekawie, od tego jest dziennikarz, do cholery, no. Ja też tu jestem. Też mam takie, też co gardzę ludźmi, bo moderuję rozmowy, bo obcinam Jacka, jak dzwoni, bo go nie odbieram, właśnie dzwoni. Nie odbieram cię, Jacek, żeby zailustrować, że gardzę ludźmi, moderuję rozmowy w Radiu Enklawa. Jestem Utasem, jak mówi Leszek. No dobra. Nie, ale poważnie, nie odbieram, bo już kończę audycję. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Nic, właściwie wszystko już powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Więc skończę tą audycję w tym miejscu i jeżeli nie chcecie zadzwonić i pogadać, o Jacek, już byłeś, to do następnego razu wam powiem. Bo nie wiem, jakie wyciągnąć wnioski z tego. Po 2 miesiącach, podsumować bym to jakoś chciał, po 2 miesiącach atmosfera zmieniła się dokładnie w tą stronę, w jaką ja byłem przekonany, że się zmieni. Czyli, że będą rządzić fanatycy. Na szczęście tego fanatyzmu jest mniej niż myślałem. Ale parcia na władzę więcej niż mi się wydawało. Takiej grandy, jaką robią ci ludzie, to ja nie widziałem jeszcze nigdy. Wszyscy, co rządzili w Polsce, mieli. Ja tam nie mam aż takiej sklerozy. Wszyscy mieli naprawdę, byli, jak to powiedzieć, aroganccy czy coś, ale są granice, różnice są takie. I to są, jednak się okazuje, dosyć istotne różnice. No bo jest różnica między respektowaniem struktur tej gałęzi, na której się siedzi, a jest różnica między kompletnie idiotycznym niszczeniem wszystkiego tylko dlatego, że mam władzę. Więc w ogóle nie myślę, mam władzę, to mogę i już, dupa. Nikogo nie słucham. No bo jednak było tak, że się ta opozycja jakaś w Polsce była i się jej słuchało. Jak w sondażu tam rosło poparcie albo nie rosło, to też miało to znaczenie. A teraz rządzą ludzie, którzy mają... nic dla nich w ogóle nie jest ważne. Jak stracą całe poparcie, dalej będą rządzić. To nie, że się poda do dymisji, bo już go popiera partię 5% ludzi. Nie, dalej będą rządzić. Do końca. No i to będzie takie coś, że działa to tak, że po tych 4 latach, czy powiedzmy 2, chyba dłużej niż 2 nie wytrzymają jednak, myślę w takim tempie niszczenia samych siebie i wszystkiego, to skończy się tak, że te wszystkie ustawy, co oni zrobią, to natychmiast, kto by nie doszedł do władzy, wypieprzy te ustawy i pozmienia je z powrotem, no. No bo tak to jest, jak robi się ustawy dla całego kraju, a głos całego kraju nikogo nie obchodzi. No będzie tak, że wy straci się w końcu władzę i wszystko wróci do normy, no czy do normy, do tego, co było poprzednio, albo do czegoś innego, no. To jest bez sensu, zawsze trzeba dyskutować, choćby nie wiem, jaką władzę się miało, to jest władza chwilowa, więc trzeba zawsze rozmawiać ze wszystkimi, a nie bierzesz i po prostu, nie wiem. Są jakieś, na przykład w sprawie tych podatków od hipermarketów, to jak się pyta tych ludzi, jaka nowa ustawa będzie, to oni mówią tak, Juszkiewicz niejaki powiedział tak, że nie, czekajcie, nie to jest, to nie Juszkiewicz. A dobra, chciałem to, nieważne. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jakiś przykład podać, kiedy dziennikarze czy ktoś tam pyta o tym, jaka będzie nowa ustawa, to często ci ludzie mówią, nie wiem, nie wiem, ona się toczy przy zamkniętych drzwiach. Ustalają je sobie wewnętrznie w partii ludzie, ale w artykule powiedziano, że są dyskusje społeczne, konsultacje społeczne. Tak oni mówią, że są konsultacje społeczne, a jednocześnie nikt nie wie, co jest w tej ustawie. No to jak to jest możliwe, że są konsultacje ze społeczeństwem, skoro społeczeństwo nie ma bladego pojęcia, co jest w przygotowywanym projekcie ustaw? To co to jest to społeczeństwo? To jest jakaś tajna część społeczeństwa? Czy ludzie, reprezentanci społeczeństwa, z którymi konsultuje się nowe ustawy, oni mają zakaz rozmawiania z innymi ludźmi? Bo jakoś nigdy nie wychodzą na jaw te dyskusje, znaczy te propozycje ustaw, co do których się toczy dyskusja społeczna. To jakoś społeczeństwo zostało ominięte w dyskusjach społecznych. Nie wiem. Z kim się rozmawia podczas dyskusji społecznych? Chyba z reptilianami, bo ja społeczeństwo nic nie wie i wiedzieć nie może, nie ma skąd i w ogóle nie ma kogo zapytać. What the hell? No, także to są, trochę są jednak różnice. Ale podatki stale rosną i tym się możemy tylko pocieszać, że jedna rzecz się w Polsce nie zmieni, podatki nigdy nie będą obniżane. Ups, tylko jedna partia, przypomniałem sobie, jednak obniżyła podatki i to była lewica. SLD. Także lewica w Polsce obniża podatki, a prawica podnosi, żeby zademonstrować, że w Polsce można zrobić inaczej niż cały świat. A poza tym w Polsce nie ma lewicy. Właśnie, ja nie umiem ustalić, czy w Polsce nie ma lewicy, czy nie ma prawicy. Argumentem za tym, że nie ma lewicy, jest to, że nikt nie postuluje rozwiązań lewicowych, czyli rozdać wszystkim porówno, zabrać, taki wiecie, komunizm. No to tego nie ma. Z drugiej strony nie ma w Polsce prawicy. Bo prawica mówi, żeby był wolny rynek na przykład, to by było fajnie i żeby każdy decydował za siebie, a nie urzędnik za niego albo wiceminister, żeby mówił, co kto ma czytać w sądzie. To by mówiła prawica, tak konserwatywnie jednak, że porządek społeczny taki, prawda, król ewentualnie, to takich też nie ma. To teraz w Polsce nie ma ani lewicy, ani prawicy, to co jest? I teraz prezes Kaczyński powinien wyskoczyć mi z lodówki i powiedzieć, ja jestem. Dobranoc, do następnego odcinka za tydzień.